Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Jacek Białły, witam serdecznie w Sport Cafe, a dzisiaj Sport Cafe na Żużlowo. Mówiłem ostatnio, że będziemy mieli zawsze publicystykę i zapowiedzi również tego, co w weekend. No to dzisiaj zmieszamy to, bo będziemy mieli za chwileczkę rozmówcę. To będzie Czesław Czernicki, były trener zespołów, które są w tym sezonie wszystkie w pierwszej czwórce PGE Ekstraligi, czyli Falubazu, Zielona Góra, Stali Gorzów, Unii Leczno i Sparty Wrocław. Oczywiście one pod innymi nazwami jeździły, kiedy trener Czesław Czernicki był ich szkoleniowcem, ale cóż, jest okazja, żeby z panem trenerem wszystkich tych drużyn porozmawiać, no więc porozmawiamy sobie o półfinałach, które zaczynają się już w niedzielę. PGE Ekstraliga rusza po medale, a my dzwonimy do pana Czesława.
Witam serdecznie, panie Jacku. Witam pana serdecznie, witam radiosłuchaczy.
Panie trenerze, jakie według pana jest najbardziej, jaki według pana jest najbardziej prawdopodobny zestaw finału? Tak otwarcie od razu zaatakuję pana pytaniem.
No, od czasu, kiedy współpracujemy ze sobą, zawsze sobie życzyłem, żeby ten finał był wreszcie Zielona Góra Gorzów i takie jest moje życzenie.
Życzenie życzeniem, ale realnie, jak pan to patrzy na te zestawy, realnie, tak się może wydarzyć?
Realnie powiem tak. Patrząc na układ wcześniejszych meczy w rundzie zasadniczej i te mecze półfinałowe, no dawało, po rundzie zasadniczej dawało mi to, że takie prognozy, że ten finał byłby taki na bazie tych wyników, jak szedł Gorzów i Zielona Góra, całkowicie realne. Ale te półfinały, no można powiedzieć, w wykonaniu Zielonej Góry, no były takie, które dawały duży znak zapytania. I to zwycięzców się nie sądzi, ale ten mecz pływ...
Znaczy mówi pan o meczu z Motorem Lublin, bo półfinały to dopiero przed nami,
tak? Ten mecz z Motorem Lublin, no zwycięzców się nie sądzi, szczęście było po stronie Zielonej Góry, jesteśmy w półfinale, prawda? Natomiast Gorzów cały czas szedł, mając zaległy mecz z uwagi na Grand Prix, z Grudziądzem szedł cały czas po równi do przodu, w górę. I to dawało bardzo duże nadzieje, daje mi bardzo duże nadzieje na bardzo dobry wynik w tym meczu półfinałowym. Chociaż patrząc na układ personalny, wiadomo, że i Gorzów, i Wrocław, to obie drużyny jeździły z największą ilością tej instytucji, jaka powstała w okresie tej choroby, epidemii COVID-19, instytucji gościa, prawda?
Tak jest. A za chwilkę wróćmy do Gorzowa i Wrocławia, natomiast chciałbym jeszcze raz o tej Zielonej Górze i Falubazie. Jak pan zobaczył to, co działo się w Lublinie, w takim razie moc Falubazu, taką jaką tam miał akurat tego dnia, to pan zwątpił troszeczkę w ten Falubaz, że może sobie poradzić z Unią w półfinale?
Na pewno będzie to inny mecz niż ten mecz, który był w rundzie zasadniczej, gdzie Zielona Góra w znakomity sposób rozjechała Unię Leszną, ale powiem szczerze, no pewien jestem podziwu dla postawy po tym makabrycznym upadku Patryka na Grand Prix w Gorzowie i jego determinacja i praktycznie i cała chwała jest dla niego z racji tej, że wziął na siebie ciężar w tych decydujących biegach i obronił Zieloną Górę ten punkt bonusowy. Ale patrząc następnym personalny układ, no to chciałbym, żeby no Wacolik prezentował to, co prezentował no, w Grand Prix w Gorzowie w dwóch turniejach. Tą postawę prezentował w meczu ligowym, gdzie cały czas zapowiadał, że jakżeż on się czuje pewny i nawet w reklamówkach w Radiu Zachód przed meczem w Gorzowie, kiedy Zielona Góra jechała, no to było pełne, można powiedzieć, wielkiej determinacji zapewnienia Wacolika, że to on właśnie będzie w tej głównej roli, a to jak się okazało i w Gorzowie, i w Lublinie, Wacolik praktycznie był najsłabszym ogniwem.
Chcę wrócić do tego meczu z Unią Leszno w Zielonej Górze, gdzie, tak jak pan mówił, Falubas pięknie sobie z Unią poradził, 52-38 wygrał. Czy ten mecz jest w jakikolwiek sposób według pana miarodajny? Bo mówiło się po tym spotkaniu, że Unia, okej, jak zobaczyła, że przegrywa, to się jakoś specjalnie nie wysilała, Piotr Baron nie robił rezerw taktycznych, tylko tak jakby dawał zawodnikom wszystkim pojeździć tyle, ile mogą jeździć, żeby sobie zbadali ten tor zielonogórski, bo anusz będzie półfinał w Falubas Unia. Więc czy to jest miarodajne? Czy tak może się powtórzyć, że tak Falubas wysoko wygra? Czy Unia jest sprytna, mądra i na tyle silna, że nie pozwoli sobie na to, żeby przegrać aż tyle w Zielonej Górze?
To powiem tak, jeżeli Zielona Góra by Falubas powtórzył ten wynik i w takiej formie i dyspozycji pokonał Unię Leszno u siebie, no to powiem szczerze, że jest to dla mnie prosta droga wtedy do tytułu mistrza Polski, to jest po pierwsze, ale wiadomo, że wszystkich kart Piotrek Baron, Unia Leszno nie odkrywaj tutaj, zgadzam się panie Jacku z panem, że to były, można powiedzieć, takie szachy wykonania Unii Leszno w sytuacji, kiedy się było bardzo prawdopodobne, że spotkamy się w półfinale. I sądzę, że Unia Leszno przy tym spotkaniu będzie innym zespołem. Ja sądzę, że w zapomnienie poszły inne sprawy również i w Zielonej Górze. I ten tydzień spokoju na pewno będzie to bardzo ciężka końcówka z racji tego, że mamy dwa turnieje Grand Prix w Pradze i to turnieje praktycznie, gdzie Grand Prix wchodzi w decydującą fazę i Leszczynianie mają swoich zawodników w cyklu i my, Zielonogórzanie, i ten mecz taki, można powiedzieć, o najwyższą stawkę, no to będzie decydowała dyspozycja, szczęście, a przede wszystkim zdrowie, aby się odbyło wszystko w warunkach bez wypadkowych.
Jasne. Konferencja prasowa przed meczem Unia Leszno, Falubas Zielona Góra, czy Falubas Unia, tam Piotr Protasiewicz mówi, że Unia Leszno to jest zespół bez słabych punktów. Czy na dziś przed półfinałami podpisałby się pan też pod tym, czy w Unii można znaleźć jednak jakieś takie ogniwo, które w cudzysłowie oczywiście, na które Falubas może liczyć, że pojedzie słabiej?
To znaczy, patrząc na skład personalny Sejfunino, Kołodzic, Majtera, Lincej, Pawlicki, para młodzieżowa, Kuba Szanterbach, no to są praktycznie kompletna drużyna, ale w sytuacjach, kiedy się postawi bardzo mocne warunki, będzie się dyktowało bardzo te warunki dla Unii Leszno, tak jak Zielona Góra postawiła tu w rundzie zasadniczej, sądzę, że wtedy niektórzy zawodnicy po prostu pękną.
Okej, ale którzy, powiemy z nazwiska?
Pękną zawodnicy Unii Leszno, a wiemy, że...
Ja wiem, a kto pęka w Unii Leszno ewentualnie w takiej sytuacji?
No myślę, powiem tak, patrząc na ten układ personalny, no to na pewno i Piotrek Pawlicki, i Lince, i Kołodzie to jest ta trójka, która można powiedzieć, takie miała bardzo, bardzo duże wahania formy w rundzie zasadniczej.
Co z Falubazem? Bo zawsze szukamy tych petard tak zwanych. Załóżmy, że Patryk Dudek zostaje w świetnej dyspozycji, jest tą petardą. Czy pozostali zawodnicy, można ich tak nazwać, czy to są ludzie, przy których można postawić znak zapytania po prostu, czy tak naprawdę mamy w Falubazie pewniaków?
Powiem tak, panie Jacku, chciałoby się rzec, żeby wszyscy zawodnicy, bo tu już wchodzimy w decydującą fazę tych rozgrywek i oby one szczęśliwie wszystko dojechało do końca, żeby wszyscy zawodnicy, mówię od podstawowego składu i seniorskiego i juniorów, pokazali, nawet juniorzy po wczorajszym sukcesie mistrza Polski w parach młodzieżowych, żeby ci zawodnicy Jansen i Wasulik, i Lindbeck, i Protasiewicz, i Dudek pokazali najlepsze biegi, które były w rundzie zasadniczej. I to będzie klucz do sukcesu. Nie, no a na pewno stać.
Chciałoby się, okej, to każdy by chciał, natomiast te znaki zapytania to chyba co przy Lindbecku i Jensenie największe stoją?
No tutaj praktycznie Zielona Góra już nie może robić takiego błędu, jak zrobiła wycofując Lindbecka i kontaktując jako gościa Kołakowa do Gorzowa, bo to była, no można powiedzieć, no nie wiem, czy wypadka przy pracy szkoleniowej, czy brak, można powiedzieć, rozeznania, bo jeżeli się kontraktuje Rohana Tomgate'a, który jeździ na podobnym technicznie tory i o 100% bije umiejętnościami technicznymi Kołakowa, z całym szacunkiem dla tego młodego człowieka, mówię o Kołakowie, który sam się przyznają, że pierwszy raz w życiu widział tak trudny techniczny tor i jeździł w Gorzowie, no to sądzę, że Zielona Góra myśląc o dobrym wyniku z Unii Leszno, nie może takich błędów porobić, a praktycznie nie ma żadnych innego pola manewru. Patrząc na układ personalny juniorów, którzy robią, można powiedzieć, bardzo dobry wynik i są podporą drużyny, całej drużyny Falubasu.
Ja jeszcze chcę pana zapytać o tego Martina Waculika, którego tam pan przez chwilkę wymieniał. W ostatnich dniach no wszyscy, niejako mówię wszyscy, w sensie światek żużlowy i media, portale internetowe, przegląd sportowy, czyli gazety, piszą już jako pewni, że Martin Waculik odejdzie z Falubazu Zielona Góra i przejdzie do Stali Gorzów. Czy takiemu zawodnikowi to w jakiś sposób może przeszkadzać ten szum wobec niego, to co się mówi, to co się go pyta, tak, bo wszyscy go podpytują, Martin, jak to będziesz, to rzeczywiście, on powiedział w wywiadzie dla nas, że on jest zawodnikiem Falubazu i o tym myśli. Czy to tak jest, że da się odciąć od tego, co się dzieje wokół?
No ta ostatnia jego wypowiedź Martina, no jest bardzo enigmatyczna, prawda? Ale na pewno, jeżeli wszyscy wiedzą, a światek żużlowy nie jest aż tak wielkim światkiem, jak światek piłkarski w Europie, czy w naszym kraju pięknym, no to sądzę, że coś jest na rzeczy i te można ewentualne prognozy, które się pojawiają w mediach i pisanych i w telewizji i w radio, no jest coś na rzeczy i to zdecydowanie nie pomaga, a wręcz rozstraja zawodnika, który już myślałem jest przy innej kasie.
No się tak człowiek się zastanawia, bo pan zna przecież żużlowców, ich psychikę, tak, że wszyscy ci gadają, wszyscy mówią, to pewnie jakiś tam wpływ ma, mimo że zawodnik będzie mówił, że ja jadę, skupiam się na Grand Prix i potem marzę o finale, ale też mam takie wrażenie, że to może zajmować głowę rzeczywiście to, co się wydarzy. No dobrze, a gdybyśmy się pobawili w wynik jakiegoś typera, obstawiłby pan jakoś ten pierwszy wynik, ten pierwszy mecz Falubazu z Unią?
To znaczy, panie Jacku, powiem tak, no nigdy nie miałem szczęścia w typowaniu, a to jest po pierwsze, a po drugie ten totalizator jest można powiedzieć tak...
Znaczy ja niewiele płacę, także to bo właściwie wcale.
A tutaj jest, można powiedzieć, duża akumulacja i przy tej akumulacji zawsze ciągnie do jakiegoś szaleństwa małego, no ale jako zielonogórzanin no to typuję tak w granicach, daj Boże, żeby 10 punktami, jeżeli będzie wynik w granicach 50-40 dla Zielonej Góry, to byłoby to naprawdę dużym sukcesem, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej bronić to w Unii Leszna, w Lesznie, a Zielona Góra zawsze w Lesznie, jeszcze ze moich czasów, robiła dobry, bardzo dobry wynik.
Dokładnie, a odwrotnie troszeczkę zapytam, a iloma punktami minimum powinien wygrać Falubas, żeby to było takie w miarę sensowne prowadzenie, żeby można było realnie myśleć o tym, żeby to obronić w Lesznie? Czy jest jakieś minimum, że okej?
Okay, jak... Moim zdaniem na tym poziomie rozgrywek i przy tym rywalu to jest minimum 10 punktów, ale nie może być takiego szaleństwa, jakie było w Gorzowie, czy nie może być takiego szaleństwa, jakie było w Lublinie w drużynie Falubas.
Jasna sprawa. To teraz ta druga rywalizacja, czyli Stal Gorzów i Sparta Wrocław, jeżeli możemy porozmawiać. Stal Gorzów to jest zespół, który początkowo jeździł, oczywiście wiadomo, fatalnie, ostatnie miejsce i nagle tak się rozpędził, że ma się wrażenie, że to jest absolutny faworyt w tych pojedynkach ze Spartą Wrocław, bo jedzie z Marzlik, bo Thompson jechał znakomicie, teraz mówi się, że Anlasy zdjął z motoru i jest słabiej, ale mimo wszystko dobry sezon Thompsona, Woźniak się rozpędził, Iversen wraca do dobrej dyspozycji, Karczmarza mają niezłego. Jak tutaj ustawić tych faworytów? Czy zgodzi się pan z tą tezą, że Stal jest jednak faworytem tego dwumeczu?
Zgadzam się, panie Jacku, z panem, dlatego że patrząc na układ nawet tej personalny i układ brania zawodników ze ZZ-kę, to sądzę, że jeżeli by nie ZZ-kę, tylko gościa, jeżeli by nie było gościa...
A właśnie Holder jeszcze, przepraszam, że się wciąłem. Jack Holder przecież jeszcze w Stali Gorzów, no tak.
No tak, no ale tam jest też i starszy brat we Wrocławiu. To nawet przy tych układzie personalnym, no to moim zdaniem i patrząc na ten ciąg, i dla mnie to jest wielkie gratulacje dla całej drużyny Stali Gorzów i Staszka Chomskiego, że wytrzymali tą presję i wyszli z takiego wielkiego, jak to mawiał nasz przyjaciel z Gorzowa, pan redaktor, z ciemnej dziury. I to już jest wielki wynik, to jest największe mistrzostwo w tym trudnym okresie epidemii postawa zawodników Gorzowa. I tutaj stawiam zdecydowanie na drużynę Gorzowa.
Okej, a co jest problemem właściwie Sparty Wrocław? Bo wydaje się, że ten skład jest naprawdę świetny, tak? Maciej Janowski, wiadomo, oczywiście tutaj też znowu wchodzi ten wątek tych opon, bo jechał genialnie przez jakiś czas, zmienił opony, jakieś tam wahnięcie w formie, no ale jednak Janowski, świetne nazwisko, Wolfinden, świetne nazwisko, Chris Holder, tak jak pan mówi, Czugunow, junior, polski junior, w cudzysłowie tak, chyba trzeba powiedzieć, polski. Wydawało się, że Frike będzie miał lepszy sezon, ma słaby, Drabik słaby sezon, ale jako całość wydają się te nazwiska naprawdę bardzo solidne, bardzo dobre, a tymczasem coś tam nie gra, co?
Powiem tak, dla mnie nazwiska poza Kasprzakiem w drużynie Gorzowa, no i takie wahnięcia Iversena, ale sądzę, że postawa Iversena w ostatnich spotkaniach daje dużą nadzieję, że może być silnym punktem tej drużyny, to jest po pierwsze i wiadomo, na jakim torze Iversen lubi sobie pojeździć i dobrze pojeździć, nawet bardzo dobrze. Natomiast w tej sytuacji drużyny Wrocławia dwóch pewniaków jest, trzech pewniaków jest Gleb Czugunow, jest Janowski, jest Łopinę, to są pewniacy. Natomiast w przypadku postawa Drabika i Chrisa Holdera i Frike, no to dla mnie jest to, można powiedzieć, tacy zawodnicy o stać ich na wygranie biegu, gdzie następnie się przywozi zaraz bardzo duża kameleonowa, nie ma tej stabilizacji formy, a w przypadku Drabika to już nie wiadomo, czy jeszcze są inne problemy, ale te ostatnie jego występy to nie napawają wielkim optymizmem, obym się mylił.
No wiadomo, że w przypadku Drabika to tam jeszcze dochodzą te jego sprawy dopingowe, choć pewnie przejedzie cały sezon i dopiero jakiś wyrok zapadnie. Natomiast tak jak pytałem w kwestii Falubas Unia, to nie będę adwokatem ani Sparty, ani Stali Gorzów, natomiast pierwszy mecz jest we Wrocławiu. Sparta iloma punktami powinna wygrać, żeby w Gorzowie się obronić. W Gorzowie na strasznie trudnym torze dla wielu znakomitych żużlowców. Czy tutaj Sparta powinna wyżej wygrać niż 10 punktami, tak jak pan mówił, że Falubas musi z Unią, żeby mieć sytuację korzystną, to jak tutaj powinno być? Powinno.
I sądzę, że tutaj nie chcę też prowokować do jakichś szaleńczych, można powiedzieć, ruchów, ale sądzę, że jeżeli drużyna Stali Gorzów obroni się przed 10 punktami porażką, a liczę, że nawet ta porażka może być zdecydowanie mniejsza, bo Gorzów miał tam...
No ostatnio wygrali tam, tak.
Kapitalne spotkania.
Jasna sprawa. Jak generalnie, jeszcze o cały sezon zasadniczy chciałem zapytać, jakie generalnie wnioski po tym sezonie, czy można jakoś zgeneralizować to, co się właściwie działo z zespołami, jakie niespodzianki in plus, in minus, jak pan podsumuje tą całą rundę zasadniczą?
Panie redaktorze Jacku, powiem tak, największym sukcesem, że przejechaliśmy rundę zasadniczą, bo kiedy ostatni raz byłem w studio, z Kubą Lesińskim żeśmy rozmawiali, no to życzyliśmy sobie, aby tą rundę zasadniczą i były, można powiedzieć, wtedy
No baliśmy się koronawirusa, tak, że on zablokuje jakoś chyba tę ligę, tak?
Tak, no tutaj przy tym teraz nawałnicy tych zakażeń, no nie mówiąc o Polsce, ale o Europie i świecie, to patrzmy, żeby dojechać ten finał, półfinał i finały. I to będzie bardzo, bardzo duży sukces. Na pewno w wynikach sportowych, wynik sportowy Częstochowy i Motoru Lublin, dwóch zespołów, które były bardzo, bardzo mocno typowane na skład playoffów, no to jest to bardzo duża niespodzianka, ale sądzę, że to tempo rozgrywek i tempo, można powiedzieć, meczy dawało to, że zawodnicy mieli więcej czasu i w przypadku na przykład Gorzowy pokładali te klocki, no, które się tak rozsypały na początku sezonu. No i też i Zielona Góra. No, przecież pamiętamy mecz Częstochowy w Zielonej Górze, kiedy Zielona Góra została rozjechana przez Częstochowę i Marek Cieślak już był prawie że w playoffach. No, a tutaj się potoczyły losy całkowicie inaczej. Doszły inne sprawy pozasportowe i mamy to, co mamy. To jest po pierwsze. Po drugie, na pewno nie jestem zachwycony, wręcz mówiłem, że to jest absolutnie pomyłka wielka. Można sytuację gościa brać wtedy i stawiać na gościa wtedy, kiedy autentycznie dopada drużynę zakażenie wirusem. ale w sytuacji, kiedy jest zawodnik zdolny do jazdy w składzie zakontraktowany w drużynie, no to sądzę, że to jest wielka pomyłka taktyczna i sportowa i szkoleniowa władców sportu żużlowego w Polsce.
Czy wyrosła jakaś gwiazda nam w Ekstralidze, czy cały czas bazujemy na tych samych mocnych zawodnikach, a nikt tak naprawdę na nich nie naciska?
To znaczy, ponieważ to sądzę, że z tej grupy nawet po tych gościach, no to gwiazda Jacka Holdera jest na pewno taką ciekawą postacią, na pewno pozycja Tamsena nie podlega żadnej dyskusji. Na pewno i Lindsay, który był praktycznie w pierwszej połowie sezonu, może nawet za dużo powiedzianym, był odsunięty ze składu Unii Leszno, no dało szansę, że ci zawodnicy zdecydowanie wypłyną. Na pewno Gleb Czugunow, który nie wiadomo, jest i Polakiem, i Rosjaninem, a chyba na dzień dzisiejszy. To zależy od taktyki szkoleniowej Wrocławia. Jest Polakiem, no to nie, mamy ten skład personalny tych objawień na takim poziomie, ale moim skromnym zdaniem jest tak, że musi to dojść do konsekwencji w działaniu, jeżeli Polacy z polskim już co sezon zdobywają przez kilka ostatnich sezonów tytuł mistrza świata i chodzi o to, żeby ci zawodnicy autentycznie nie ginęli, a byli w podstawowym składzie w późniejszym budowaniu zespołów Ekstraligi czy pierwszej ligi. Mając na uwadze, że to nie może być układ, że trzech zagranicznych podstawowych zawodników jedzie w składzie drużyny, natomiast dwóch zawodników to jest polski. No, proporcja w najlepszej lidze świata i w to polskiej lidze, no to jest dla mnie nieporozumieniem. No, sądzę, że to jest również koncepcja na odnowę polskiego żużla. Nie żadne wariackie tam pomysły z KSM-ami, ale właśnie to zagospodarowanie co roku tych wybitnych młodych polskich juniorów, którzy nie bez przypadku zdobywają tytuły mistrza świata w swojej kategorii wiekowej i później można by, że zginą w tej szarze ligowej, bo jakiś tam zagraniczny zawodnik jest ciekawszy, prawda?
To tak, to może ten przepis o zawodniku do lat 24 obowiązkowym coś pomoże, ale to już na inny czas rozmowa, bo nam się czas skończył, więc ja na dzisiaj dziękuję, oglądamy oba mecze, szczególnie ten Falubazu z Unią, trzymamy kciuki za Falubas, mam nadzieję, że pan się nie pogniewa, jeśli w trakcie play-offów jeszcze się usłyszymy.
Panie Jacku, nie ma żadnego problemu. Zawsze jestem z przyjemnością. Spotykam się z pańską osobą, z osobą Kuby Lesińskiego, Marka Staniszewskiego. Do usłyszenia.
Jasna
i do zobaczenia. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, dobrej emocji i sukcesów.
Serdecznie dziękujemy. Czesław Czernicki był naszym gościem dzisiaj. Pozdrowienia, panie trenerze, jeszcze raz. Oby dobre mecze były, a żużlowcy cali i zdrowi kończyli te spotkania. Dzięki, do widzenia, do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.